Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry Państwu. Takie dźwięki towarzyszyły mi od dziecka. Kiedy działo się coś w Musinie, w której mieszkam, harcerska orkiestra Dęta dała nam o tym znać. Tak było i w dniu 27 grudnia 2018 roku, kiedy do Musiny przyjechał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Znalazł czas, aby w dniu obchodów stulecia powstania wielkopolskiego odwiedzić nie tylko Poznań, ale i podpoznańskie nieduże miasto, w którym żywa jest pamięć o powstaniu. W obozie powstańczym zorganizowanym przez Hufiec ZHP na placu przy cmentarzu parafialnym zebrał się tłum. Ruszyłam z mikrofonem.
Dziadek był w armii Hallera, tymże jako jeniec pruski, że tak powiem. Poddał się do niewoli francuskiej natychmiast, jak tylko mógł. I jako niewolnik francuski został później zaproszony, skaptowany do armii Hallera. I z armią Hallera przyjechał do Polski. Opowiadał mi często, jak Niemcy utrudniali im przejazd. Oni przez miesiąc chyba jechali przez Niemcy, ale potem jakoś się przedostali. I oczywiście w wojnie bolszewickiej brał udział. Tam nawet dostał Krzyż Walecznych za obronę centrali telefonicznej.
W pana domu mówiło się o powstaniu wielkopolskim?
No, proszę panią, u mnie uczestników było dużo powstańców wielkopolskich. Mój dziadek, no jak było w 18 roku odzyskanie niepodległości, to akurat poszedł młody człowiek, walczył pod Zdunami, to jest koło Krotoszyna, widzi pani tam, na tym odcinku.
Bardzo intensywne walki tam były.
Tak, tak, tam właśnie było, jeszcze tam sam wszystko wyganiał dzieciaki, takie chłopaki już dorosłe, już nie. Mówi, synowie, wszyscy na wojnę idziemy bronić ojczyzny. To nie są żarty, to są fakty. To, co mi matka przekazała.
Mój tatuś był gońcem między Rakoniewicami a Kopanicą. Ale nie został uznany, bo dowódcy, jak już można było się starać, to po prostu z dwóch dowódców jeden jeszcze żył, ale nie był zdolny do tego, żeby podpisać.
A jak się nazywał?
Mój tatuś? Jan Kotkowiak.
Czyli my go uznajemy. Jan Kotkowiak. Dziękuję bardzo. Mój dziadek był powstańcem. To jak babcia zawsze mówiła, przyszedł z wojny i zaraz poszedł do powstania. No szczęśliwie wrócił.
Jak się nazywał?
Antoni Kałużny.
Dużo jest rodzin powiązanych tak. Z powstańcami. Tak.
Żona jest wnuczką powstańca wielkopolskiego, z Bukowca, który walczył na ścianie z Bolszyńskiej.
Nazywał się Stanisław Cech, urodził się w Bukowcu, a jest pochowany w Miedzichowie obecnie. A walczył właśnie na pograniczu koło Zbolszynia. Nie mogę mi to nie być.
Oraz brał udział w wojnie przeciwko bolszewikom.
A to też, to swoją drogą.
Mogę pani powiedzieć, że brat mojej mamy, mój wujek zginął w bitwie o Anglię jako pilot, oficer. A dziadek walczył w armii Hallera.
A tu ksiądz przyjechał do nas skąd?
To znaczy z Rogalinka pobliskiego, ale pracowałem poprzednio w Mieszkowie, gdzie urodził się generał Taczak. I tam przez 6 lat, 8 lat jak pracowałem, to no tak, żeśmy tutaj szczególnie ten Dzień Powstania i nie tylko te wszystkie inne święta patriotyczne no właściwie przeżywali, bo mamy też tam dumę z poprzedniej parafii. A tutaj teraz jestem tak blisko, tym bardziej, że to jest taka uroczystość poznańska i tutaj w Musinie z panem prezydentem.
Panie redaktor, chcemy uhonorować przyjazd pana prezydenta tutaj. Nie? Ja tutaj osobiście, to na tym cmentarzu polegli to mam Jana Tomińskiego i Walantę spychałe, nie? Trzeci to jest rozstrzelany Stanisław Jaworski.
W 39 roku,
W 39
tak?
roku, panie redaktor, jak najbardziej, nie? Ja bardzo się cieszę, że dożyłem tych lat, nie? tutaj i mam to możliwość, nie, uczestniczenia w tej uroczystości tutaj pana prezydenta zobaczyć. Nie?
Prezydenta witał burmistrz Mosiny Przemysław Mieloch.
Jest mi niezmiernie miło i jest to dla mnie szczególny zaszczyt przywitać prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę.
Burmistrz przypomniał historię miasta i działalność mieszkańców gminy na rzecz niepodległej Polski.
Dla nas, mieszkańców ziemi mosińskiej, pana wizyta ma znaczenie szczególne. Jest to historycznie pierwsza wizyta prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej od momentu odzyskania niepodległości przed 100 laty. Jest to jednocześnie wizyta w dniu 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz w roku obchodów 170. rocznicy proklamowania Rzeczypospolitej Mosińskiej w czasie Wiosny Ludów. Nasi przodkowie bronili polskiej ziemi, dbając, aby nie przeszła w ręce niemieckie. To tutaj powstał kolejny bank spółdzielczy pod patronatem księdza Wawrzyniaka. To także w naszej mosińskiej szkole dzieci powiedziały nie i zaczęły strajkować w obronie polskiej mowy i wiary katolickiej. Wzorem innych nasi przodkowie zakładali polski teatr amatorski oraz chór. To u nas, w małej wówczas Mosinie, doszło do rozruchów w obronie wolności zgromadzeń. To tutaj powstało kolejne gniazdo szkoła, organizacji tak ważnej w kształtowaniu patriotycznych postaw. Kolejne pokolenie zostało w ten sposób przygotowane do walki z bronią w ręku. A gdy nadszedł czas, gdy otworzyły się możliwości, aby przejąć władzę z rąk niemieckich, po tę władzę sięgnęliśmy. Mieszkańcy ziemi mosińskiej poszli do powstania, które zakończyło się przyłączeniem Wielkopolski do Polski. Niektórzy zapłacili za cenę życia, tak jak Piotr Mocek, który spoczywa na cmentarzu mosińskim. Powstańcy zapłacili za walkę w powstaniu i w czasie okupacji niemieckiej. 6 spośród rozstrzelanych 20 października 1939 roku na mosińskim rynku to powstańcy.
Dlaczego prezydent przyjechał do Mosiny? Bo tutaj, jak w Soczewce, można zobaczyć, jak Wielkopolanie przygotowywali się do walki.
Dziękuję za to, że spotykamy się właśnie tutaj, bo w państwa mieście to wszystko, co to przez tamtą historię, co w czasie niej się działo, skupia się jak w Soczewce. Od wystąpienia zbrojnego, od walki z bronią w ręku, poprzez pracę organiczną, poprzez tworzenie organizacji, banku spółdzielczego, poprzez skauting, harcerstwo, poprzez związki strzeleckie. To wszystko, co jednoczyło Polaków przy polskości, czy wreszcie walkę przeciwko germanizacji, tą otwartą. To wszystko działo się tutaj. Na wasze ręce dzisiaj składam podziękowania dla waszych przodków, dla waszych pradziadków, dziadków, ojców, za to, że tacy byli, za to, że stawali za Polską. Nie bali się. Złożyliśmy przed chwilą wieniec na grobie poległego powstańca wielkopolskiego, 20 wtedy jeszcze nie dwuletniego chłopaka nawet, Piotra Mocka. Zginął nie tu w Mosinie, z której pochodził. Zginął walcząc o to, by wyzwolony został Szubin. Ale poległ. Poległ z bronią w ręku. Poległ walcząc, trafiony pociskiem w gardło z niemieckiego pociągu pancernego. Oddał życie za wolną Polskę.
Wizyta w Mosinie, zdaniem Błażeja Spychalskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, była wyjątkowa.
Jak pan postrzega Mosiny?
A to szczerze mówiąc, przez 3 lata byłem mieszkańcem gminy Mosina, także, także znam dość dobrze gminę Mosina, tak.
To może panu po części zawdzięczamy tę uroczystość dzisiejszą?
Tą uroczystość zawdzięczamy przede wszystkim obecności pana prezydenta, tego, że chciał wziąć w niej udział, że chce być obecny z powstańcami wielkopolskimi, że chce celebrować tę uroczystość.
A gdzie pan mieszka w Mosinie?
W Czopurach.
A ma pan jakieś związki z powstańcami rodzinne?
No to bardziej ze strony żony. Ja jestem Kujawiakiem, natomiast moja żona jest Poznanianką i tutaj oczywiście z tego, co mi kiedyś mój teść mówił, to tak, to rzeczywiście są jakieś takie rodzinne związki z powstańcami.
Prezydentowi towarzyszy bardzo miła atmosfera, prawda? To pobytowi jego w Mosinie i we wszystkich miasteczkach, których się pojawia.
Tak, taka atmosfera jest niemal wszędzie, gdzie jest obecny pan prezydent. To są zawsze bardzo miłe spotkania, bardzo sympatyczne. Natomiast rzeczywiście tutaj jest wyjątkowo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski.
Witam w Mosinie. Kiedy się spotkaliśmy na uroczystości jubileuszowej Rymkiewicza, Jarosława Rymkiewicza, siedziałam koło pana godziny i przekazywałam pozdrowienia dla prezydenta, który wtedy zaczynał swoją kadencję. Proszę mi powiedzieć, czy to jest polityka zamierzona, polityka historyczna pana prezydenta, która daje takie oto owoce, jak te dzisiaj w Mosinie?
To przede wszystkim jest wielkie święto. Jest wielka rocznica, ważna dla Wielkopolan, ważna dla wszystkich Polaków. Dlatego jest tutaj pan prezydent. Dlatego pan prezydent jest w Mosinie, w małej miejscowości, jednej z wielu miejscowości w Wielkopolsce, która obchodzi stulecie wybuchu powstania wielkopolskiego. Czcząc lokalnych bohaterów, bohaterów swojej lokalnej społeczności, bo wielka historia tworzy się właśnie w takich małych miejscowościach. Taka lokalna historia, która jest współtworzona przez pokolenia mieszkańców takich miejscowości jak Mosina i takich mieszkańców jak Wielkopolanie, to jednocześnie jest wielka historia Polski. W związku z tym z jednej strony to ważne dla mieszkańców Wielkopolski, ale to przede wszystkim bardzo ważne dla wszystkich Polaków, że my dzisiaj razem z Wielkopolanami obchodzimy wielki dzień naszej historii.
Uroczystości zapewniała harcerska orkiestra Dęta. Harcerze podkreślali, że twórca i kapelmistrz harcerskiej orkiestry był także powstańcem. Antoni Jerzak, piękna postać. Dziś żyje tylko w ludzkiej pamięci. Przed laty, kiedy orkiestra obchodziła 30-lecie działalności, rozmawiałam z panem Jerzakiem. Oto obrazek z polskiej powojennej prowincji. Życie w PRL-u było znośne dzięki takim ludziom jak Antoni Jerzak i dzięki ich bezinteresownej, pełnej pasji pracy.
Jak zaczniemy grać, to zawsze mówię tak, raz, dwa, po drugie jak wychodzimy, raz, dwa, raz, dwa. I rozpoczniemy grać, nie? A jak w marszu idziemy, to werbliści, to ja podniosę buławę i bym uderzyć razy. Raz, dwa.
Czy często orkiestra mija kiosk?
A często, często. Przy wszystkich uroczystościach, przy ważniejszych uroczystościach to zawsze z orkiestrą. Przyjemnie i miło.
A dla Mosiny czym jest orkiestra?
Orkiestra jest ożywieniem jej. Bo przecież ilekroć słyszy się głos orkiestry, to się wie, że coś się stało. Wszyscy wylegają, wychylają z okien, patrzą, co się dzieje. A grają dwoje przyzwoicie.
Tak. No idziemy na obiad, nie? Tak.
Krochóweczka z wkładką. Robi zdrów. Zmuda stały kucharz na obozach harcerskich.
Tak, to myśmy już tutaj wspominali, jak to myśmy pierwsze instrumenty organizowali.
Gdzieśmy tylko wiedzieli, jakieś trąbce, to się jechało.
30 lat temu to było, prawda?
A to jest pierwszy basista tutaj, ten właśnie.
A panowie mieliście przygotowanie muzyczne?
Nie, żadnego. Byliśmy bardzo surowi, byliśmy. Muzycznie byliśmy surowi. Od każdy miał słuch.
No, prawda? Nauczycielem, który przygotowywał, to był pan Jerzak, który do dzisiejszego dnia. No.
Tam wszyscy się garnęli. Harcówka była za mała. Za mała była. I był bardzo wielki posłuch. Jeśli coś kapelusz powiedział, to było święte.
O Jezus, kochany. Pani, to wojna u nas w domu była, bo ja mu broniłam tego. Bo pani takie łabusko przyprowadzi, a to przecież ciężko, nie tak łatwo. Ja mówię, padę, że sobie da radę, nie. A jak mi przyprowadził tak jak mało na podwórze u nas, a zawsze nie gra, to naprawdę, wie pani, aż się musiałam popłakać, że takie skraby pani umieli.
Się głównie.
Jak pan się zaraz
ja urodziłem się tu w Lesznie. Ojciec płacił za pracę, pojechał, no i tam był w Dortmundzie. Ale w 17 roku, 18, jak się słyszałem, że będzie Polska, że będzie powstanie, zacząłem wszystko i przyjechałem do Polski. Ojciec pojechał już przed tym, do Krotoszyna, a ja pojechałem za nim zaraz i tam w domu mama mówi, gdzie jedziesz? Ja mówię, jadę do Polski, nie? No i walizkę zapakowałem i wieczorem na noc wyjechałem do Berlina. Przyjechałem do Berlina przez 17 lat. Owszem, umiałem po niemiecku perfekcie, bo przecież chodziłem tylko po niemieckiej szkoły. Ale przyjechałem na dworze Friedrichstrasse i tam stąd przyjechałem do Poznania. I z Poznania też przyjechałem do Krotoszyna. Mając 17 lat, brałem udział w powstaniu. W 19 roku wstąpiłem do Wojska Polskiego. No i zaraz organizowali to orkiestrę. No to ja byłem jako pierwszy tam. Byłem we 56 pułku zaraz tam, nie? I tam chodziłem do szkoły muzycznej. I tam przybywałem do 25 roku w tej orkiestrze wojskowej.
Jeśli dobrze pamiętam, to był marzec 46. To był wtedy wielki entuzjazm. No, członków było od razu chyba około 30.
Proszę panią, wie pani co, w tym okresie czasu społeczeństwo mosińskie to było, można się wyrazić, zakochane w harcerstwie. Żyli harcerstwem.
A mąż, zdaje się, przepisuje nuty często.
Nieraz pani przyjdzie ktoś do mnie, porozmawiamy, on nuty pisze. Cicho, cicho, bo ja piszę, żeby mi nie przeszkadzać. Ja mówię, no kiedy wreszcie skończysz? Jeden głos i na jeden głos padł. Odpisze, a jeden głos trwa godzinę, dwie i musimy milczeć.
Myśmy kompletnie nie wiedzieliśmy, jak wygląda zeszyt do nut. A teraz jednak
orkiestrę myśmy w Mosinie tworzyli właściwie kompletnie od podstaw. Od podstaw. Jako pierwsze w 45 roku były te fanfary, te bębenki.
Tak, to była nasza orkiestra.
Nasza orkiestra. I na jednej z biurek ktoś rzucił hasło, że robił orkiestrę. Jurek Papież chwycił szapkę, pamięta to? I na tej pierwszej odradzie drużyny zebrał i starczyło na pierwszą trąbkę. Ale potem chodziło o kapelmistrza. Ja będąc z Jurkiem Jerzakiem pracowałem w jednych z zakładach. No my teraz trzeba by druha Antosia, czy pana Jerzaka w ten czas ściągnąć do harcerstwa, do orkiestry. No oczywiście sprawa się udała. Oczywiście był to wybór bardzo trafny, bo przecież zrobiliśmy go harcerzem w wieku lat 40 ile?
W obozu jak wrócił to 40 lat.
W wieku lat 44 lat. Został harcerzem, dziś ma 74 lata i nic starszy nie wyglądał ani werwą, ani duchem, jak wyglądał przed kilku laty.
Jak pan gromadzi nuty?
No to ja przerabiam i w Polsce nie mamy nut, w ogóle nie mamy, nie? To co ja mam to z Czechosłowacji, albo mam przedwojenne, albo idę na kolej. Ten walczyk, co my grali, to pojechałem do Czankowa. Co my grali, ten ta, 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 to ładny walczyk, nie? Taki ładny. To ja do Czankowa pojechałem i... Słucham?
I
pan po tym rozpisuje.
I muszę, i z Szankowa, a pierwsze ouverture, te trąbki wsadzają mi to z Bawstykowni, z kościana, nie? Wy tu, nie za Manucie, to za Zleszna, nie? I z Kotoszyna. My tam mam wszystkich kolegów, taki jest z wojsku, co byli przy wojsku, byliśmy razem w orkiestrze, więc tam gdzie idę, mówię, postaraj się mi, albo te nuty daj mi do opisania, albo coś, ale każdy mówi, jak się pulitra nie postawi, nie ma.
A pan harcerz nie może pić.
Ale dobrze, ale jak nie postawi, nie ostanę. A jak sobie nie wypiję, pan od jednego kolegów. Mi to jest tak.
Teść nam dał stodołę, normalną stodołę i tamte próby się odbywały. Ale kiedy miał prace gospodarskie na tapecie, to my musieli z stodoły uciekać i te próby przeprowadzaliśmy w normalnym kurniku. Takim rezerwowym kurniku, który w razie niepogody służył kurom. Tam myśmy takie dyski porobili i tam w tym kurniku te próby się odbywały.
Jaki jest pan Jerzak na próbach?
No, bardzo ostry dla nas. Czasami aż do znudzenia powtarzamy jeden utwór. Półtorej godziny próby, to czasami wałkujemy jedno w kółko, aż w końcu wyjdzie. No ale jak już coś się udaje, to wtedy pan Jerzak zadowolony. Widać, że cieszy się, podoba mu się.
W 1948 roku harcerstwo zostało rozwiązane. I tak żeśmy się przenieśli później do fabryki mebli, ta orkiestra, nie, bo nie mieliśmy kompletnie poparcia. I w tym czasie orkiestra przy fabryce mebli utrzymywała się do jakiegoś 57 roku. I po tym wjeździe w Łodzi znów harcerstwo powstało i myśl jazdów oczywiście się przyniosłem znów do harcerstwa i wybrałem sobie harcerzy znów młodych opaków. I w 60 roku graliśmy w Poznaniu, dostaliśmy pierwsze miejsce. Było tam 7 orkiestr, a myśmy przyjechali i zdobyliśmy pierwsze miejsce. Tak, dostałem tam dyplom elegancki, tam bukiet kwiatów i jako nagrodę dostaliśmy namiot za 6 tysięcy złotych. To było takie pierwsze powodzenie. Później poczynęliśmy na laurat. No. No jednym słowem, no i w ten czas nie było zainteresowanie. Ani Chorągiew, ani miasto kompletne, nic nie. Tak, żeśmy mieli taki wypadek, na próbę przyszedł jeden, jedyny harcerz z instrumentem. No i w ten czas się starałem inne nuty, zachęcałem ich, no i to, co tylko było, zdaliśmy naprawiać z własnym kosztem. Chorągiew się zainteresowała. No i dostaliśmy taką zapomogę tam. I bluzki sobie kaliśmy usiedzieć jednolite wszyscy. Pojechaliśmy w 63 roku, pojechaliśmy na wycieczkę do Gniezna. W Gnieźnie zauważyliśmy w oknie beret. Bo poszliśmy do sklepu, ile beret kosztuje 36 zł. I kupiliśmy, mieliśmy takie pieniądze zapasowe, kupiliśmy 20 beretów dla wszystkich. Jak myśmy wrócili, szliśmy poza komunicą, to przyszli patrzeć, kto to jest? Harcerze przyszedł, oni nie mają beretów od razu, nie? I poszli tam na prezydium patrzeć z oknami i tego harcerze zmusili, nie? I to tak zachęciło wszystko, żeśmy mieli na rybę, zgłosiło się od razu 40. I tak, władze miejsce się zainteresowały, Hufiec się zainteresował, dostaliśmy, zaś później tu 100 000 nawet na instrumencie.
Jak myśmy byli taki jeden rocznik, powiedzmy powojenny rocznik, to była nas cała paczka. Nie tylko w orkiestrze, ale po graniu samym, po próbach, czy po, powiedzmy, po jakichś występach, no to była jedna paczka. Można powiedzieć, jedna paczka z jednej ulicy. Tam Szosa Poznańska, Armia Czerwonych. Nie, no to tak jak jakieś grupy, powiedzmy, w tej chwili są w Domu Kultury, tak kiedyś myśmy mieli to wspólne jakieś spotkania na próbach orkiestry. Nie?
Był ten zjazd we Trzciance, 6 lat temu. No i to był taki zjazd, tu zim odzyskanych. Wszyscy się zjechali tam, nie? Było masa ludzi tego, nie? No i przychodzi coraz więcej ten minister rolnictwa, Barcikowski. I ten Bogusławski był Chorągiew. Przyjeżdżają rewizować naszą orkiestrę tam, nie? No gramy jak i co i przychodzi minister, nie? Jak długo jest dróg, jak i co, ja mówię tyle lat i tak dalej tam, nie? I tak na siebie spojrzeli i poszli dalej. Ale na drugi dzień alarm zrobili i pojechaliśmy tam do zgrupowania ogólnego. No było tam harcerzy masy, parę tysięcy tam. I właśnie tam dostałem wrzucone mi tego harcmistrza, nie? Zupełnie niespodziewanie. No i mam krzyż kawalerski, powstańczy i ten... Nie, no i mam dużo tam tych całkiem oznaczeń tam takich.
A czy harcerze ci z orkiestry też panu kiedyś jakąś niespodziankę zrobili?
No wyraźnie nie, bo to są wszystko chłopaki takie, nie tam... Nie, to tak. No to, to wszystko są bez pieniędzy, nie wiem, co tak dalej.
Ale widziałam, że pana podrzucali pod sufit.
No więc właśnie, to jest bezpłatne. Więc tak, to owszem, to tak. Jak myśmy zdobyli w 61 roku, to zastrzeli mi od razu, jak mnie chwycili, nieśli mnie w koło tego i na ulicę mnie wynieśli nawet. No teraz jakbyśmy wiedzieli, to przyszliby na boku, tam ściskali i całowali jeden po drugim tam. No bo oni co nie mogą, oni to widzą, że to również się nauczyli, że to nie poszło na marne, nie? No teraz na przykład ten mały Heniu taki, co tam jest, ten nacisłomczyk gra takie tam, nie? Więc oni tak, w 68 roku stoi na rynku, gramy na rynku, bo wyjeżdżamy do Lubonia, tam było to otwarcie tej szkoły tysiąclecia. Stoi na rynku, patrzę, taki ładny chłopiec około mnie stoi, pogłaskował po głowie i mówię, chciałbyś grać? O, chciałbym grać, nie? No i jak chciał, to chodź, pojedzie z nami do autobusu, za ręce go chwyciłem, zajechał nami do Lubonia. No i w Lubonie po tym uroczystości zaprosili tam nas na kawę i dostali ciastka i zabrałem tego małego, koło mnie usiadł. I tak siedział koło mnie i dzisiaj wspomina, bo się to jest z 18 i 9 lat minął.
A co robią pana wychowankowie?
Więc tak, no jest dużo jest przy wojsku, nie? Nawet jest w Radomiu, we Warszawie, w Krakowie jest 4. No i tu jest kilku takich, którzy mają swoje własne zespoły, nie? Jerzy Tegłowski, tam Matuszak. Przeważnie wszystko w Poznaniu pracuje, nie? Tak. Kors jest tam, jest kierownikiem działu w MPK. Są inni znowu inżynierami, no i jest, więcej jest takich na stanowiskach poważnych tam, nie?
A z zawodu jest pan kim?
Ja jestem ślusarz. Zawodu. I pracowałem tu w Poznaniu w SNTK, nie? Tak, i swego czasu byłem tam w orkiestrze, no zaś później nie poradził, bo tu wcale było granie, nie? Myśmy mieli 2 lata temu, to myśmy mieli 31 razy wyjazdy. Myśmy, gdzie tylko było, to zwiedziliśmy tu całkiem. W Ostrzeszowie byliśmy nawet w Kępie, gdzie tylko tego wszędzie jechaliśmy, nie? I tak dalej, więc ja nie mogłem tam brać udziału też, nie?
No ale mógł pan być w tej kolejowej orkiestrze, w której by panu płacono, a wybrał pan harcerską.
Do kiedy miałem zamiłowanie do harcerstwa?
Do której pan dopłaca.
Mam zamiłowanie, jak gramy gdzieś i wyjdzie nam dobrze i są oklaski. To mam zadowolenie, nie?
Charakterem jak mój mąż, to nie ma człowieka. Mówię pani, że u niej, bo mi się powiedział, że nie ma. On jest ułożony, pani, u chłopaków umie trzymać. I on kocha tę młodzież.
Chłopcy jedni odchodzą, drudzy przychodzą, a kapelmin zostaje ten sam, nie? Bo jak nie było 17 drużynowych się zmieniło, 400 chłopaków przez te 30 lat, a kapelmistrz jest stale ten sam, zawsze młody, pewien werwy tego serca, muzyka, które on posiada, zaszczepia inny.
Minęło 40 lat. Orkiestra gra nadal. Ostatnio odbył się koncert w Mosińskim Domu Kultury. Wystąpiły 2 zespoły, chór Świętej Cecylii i harcerska orkiestra Dęta, która nosi dziś imię swojego założyciela Antoniego Jerzaka. Publiczność była zachwycona koncertem. Lubię takie klimaty, słyszałam. Grają wspaniale. Po koncercie rozmawiałam z członkami orkiestry i z obecnym kapelmistrzem. Jerzy Chlorek.
Ja byłem komendantem chówca od samego początku, to znaczy od roku harcerzem się jest do końca, jak to się mówi, od 50 1938 roku jestem harcerzem i związany jestem z orkiestrą jako zarządzający w sumie. I ten można powiedzieć dzisiaj, że to patron właściwie, można tak powiedzieć, bo jednak parę rzeczy przez moje ręce przechodzi. Nie? Jakiś czas, kiedy tu byłem w Barwie, to no, różnie to wyglądało. Zresztą ta orkiestra ma o tyle sukces, że miała dopiero trzech kapelmistrzów. Ten jest trzeci, Maciej, nie? Dopiero. Pierwszy był Antoni Jerzak i on od 1946 do 1982 roku. No był takim właściwie samoukiem, można powiedzieć, nie? To właściwie powstaniec wielkopolski, który przez te lata coś robił tutaj dla środowiska. Zresztą tam wisi, nie? Jako ten zasłużony mieszkaniec mosiński.
Matusiak Tadeusz. Mieszkam w Mosinie od urodzenia. Mam 72 lata. W orkiestrze gram od 57 roku. A przedtem grałem u pana Nadolnego na skrzypcach. No i złapałem bakcyla, bo spotkałem pana Jerzaka i dał mi werbelek. I przez rok grałem na werbelku, bo musiał sprawdzić, jakie mam poczucie rytmu i tak dalej. Po roku, od 58 roku, dostałem klarnet. No i zaczęło się wywijanie w chałupie. Przy lustrze oczywiście. Od 58 roku zacząłem grać na klarnecie. W 61 zacząłem grać w zespole Chówca Poznań Powiat. Dostałem saksofon altowy. I u druga wieczorka żeśmy grali, taki był zespół rozrywkowy przy Chówcu Poznań Powiat. I tam żeśmy zaczęli sobie pogrywać. No a tutaj w orkiestrze dętej, jak usiadłem, to było nas czterech. Ja byłem, Józiu Cegłowski na klarnecie, Roman Jerzak, czyli syn pana Jerzaka, i Jerzy Koralewski. Orkiestra liczyła wtedy bez mała ponad 50 osób. To był duży zespół, fajnie się grało. Wszystko dzięki panu Jerzakowi, nie?
Jakim był człowiekiem?
Wspaniałym.
Kazimierz Maślak.
No w 64 roku to do czwartej klasy chodziłem. Ja jeszcze miałem o tyle może łatwiej, że mój ojciec grał jako jeden z tych założycieli. Jego brat grał też do śmierci w 55 roku. I to tak, musisz grać, bo to właściwie była drużyna Zuchowa jeszcze, nie? Mój brat potem młodszy też grał. Później moja córka grała jeszcze w latach 80. Nie? To jego córka. Moja córka.
Nie tylko harcerze, ale i harcerki.
Tak. Najfajniej było na obozach. Pojechaliśmy do Wisełki na obóz. To był 60 rok. I chcemy iść nad morze, na plażę. Tam ktoś mówi, a gama nauczona? To, no to zagrajcie. O, nie. Dzisiaj macie luz. Pod krzaczek. Cała orkiestra idzie nad morze się kąpać, a wy macie czas do godziny 14. Do 14 wyćwiczyć wszystkie gamy. Jak będziecie je umieli, jutro macie wyjście nad morze. I to było mobilizujące, bo wiedziałem, że jak się nie nauczę, to na drugi dzień będę siedział pod krzaczkiem, będę ćwiczył.
Kapelmistrz Maciej Kubacki.
Kapelmistrzem orkiestry harcerskiej. Co to za wyzwanie?
No, wyzwanie wielkie. Bez względu na to, czy to harcerska, czy strażacka byłaby, czy kolejowa, czy jakakolwiek inna, praca na poziomie orkiestry amatorskiej jest pracą taką naprawdę, ja się śmieję, pozytywistyczną, trochę jak siłaczka Stasia Bozowska tutaj czasami się czuję, ale mimo wszystko chyba to sprawia właśnie największą frajdę, że z poziomu takiego raczkowania po jakimś czasie uda się wypracować jakiś utwór, który zachwyca samych grających, no ale też przede wszystkim publiczność. Chyba to jest najpiękniejsze właśnie w tym wszystkim.
Panie Macieju, ja pana pamiętam jako organistę.
Tak. Tak, jest to kierunkowe wykształcenie, oprócz właśnie wychowania muzycznego, czyli pracy w szkole, bycia nauczycielem. No, można powiedzieć, że jest to rzeczywiście mój pierwszy zawód, bycie organistą. No i mimo wszystko muzyczna chyba pierwsza miłość. Orkiestra, mimo że jest bardzo ważna w moim życiu, mimo wszystko jest tą drugą miłością, bo przyszła o wiele później. Znienacka zupełnie... Nie spodziewałem się nigdy, przenigdy. W całej mojej karierze muzycznej nie przypuszczałem, że kiedykolwiek będę właśnie kapelmistrzem orkiestry dętej.
Jak pan maszeruje przez Mosinę, to na samym czele.
To znaczy, ja akurat z buławą nie chodzę, ponieważ no to trzeba trochę treningu. Tambur majorem, bo to jest funkcja człowieka z buławą, pełni tadziu. Ja natomiast w momencie, kiedy orkiestra się zatrzymuje, no i wszystkie oczywiście koncerty. Tak bywa, że skład mamy tak malutki, że Tadziu zamiast iść z buławą, to wchodzi do orkiestry z instrumentem. Ja wtedy prowadzę, ale ja prowadzę bez buławy.
Jak orkiestra występowała na scenie w Domu Kultury, no to pan przed nią prawie tańczył.
Tak, tak, to wiele osób na to zwraca uwagę. Ja się śmieję, że co nie dogramy, to dotańczę, a jakbym jeszcze nie dotańczył i bym dostał mikrofon, to bym dopowiedział. Dla mnie muzyka, i to pamiętam z zajęć na Akademii Muzycznej, mój profesor Marek Gendecki, który uczył mnie dyrygentury choralnej, co prawda, zawsze mówi: Maciej, no ty to jak taki dzik muzyczny jesteś, ale no dla mnie właśnie ta ekspresja to, no, to jest poniekąd to, o co chodzi, zwłaszcza tutaj w ruchu amatorskim, ponieważ jak gdyby no ten może mój ruch trochę inspiruje tych grających i ja sam też tak po prostu reaguję, że no po prostu nie potrafię się powstrzymać.
Wiem, że to się udziela publiczności, też tańczy.
No jest to podstawowa ekspresja muzyczna, z którą człowiek się rodzi, tak zwana eufonia i eurytmia. No ona z biegiem czasu niestety zanika, ale to jest w każdym człowieku. I w muzyce...
Najważniejsze, żeby wydobyć, tak?
Tak, właśnie, najważniejsze, żeby to wydobyć. I to tutaj, a propos tego wydobywania, to też ktoś mi tam kiedyś: coś ty zrobił z tej orkiestry. Ja mówię: ja nic, ja tylko wyciągnąłem z nich to, co w nich było. Tak, pokazałem, że można inaczej.
Pierwsza drużyna harcerska powstała w Mosinie w 1921 roku. Harcerze działali i w czasie wojny, zapłacili dużą cenę za podziemną działalność. Po wojnie jednym z sympatyzujących z mosińskimi harcerzami ludzi był Marian Marciniak, brat Floriana, twórcy Szarych Szeregów. Jego syn Sławomir Marciniak grał w orkiestrze.
No ja byłem, tak, od 1957 roku byłem związany z harcerstwem musińskim, potem byłem w orkiestrze dętej, grałem na trąbce od 1958 roku do końca szkoły średniej, czyli właściwie do 1964 roku. Byłem w tej orkiestrze i grałem u pana Antoniego Jerzaka, który był kapelmistrzem i twórcą tej orkiestry.
Jak ty patrzysz dziś na tę orkiestrę?
Bardzo dobrze patrzę na nią, dlatego że ona jest częścią harcerstwa mosińskiego i właściwie zostawiła ślad i zostawia ślad w dalszym ciągu. Jest zapraszana, jest po prostu znana. I ci, którzy rozpoczynali ze mną grać, to jeszcze niektórzy jeszcze tam grają. Także ileś tam lat cały czas są związani z tą orkiestrą mosińską. Miłe czasy po prostu, tamte czasy.
Kim dla ciebie był i jest Florian Marciniak?
Florian Marciniak jest przede wszystkim moim stryjem, czyli bratem mojego ojca. Jest postacią historyczną, jest założycielem Szarych Szeregów, był jednym z najmłodszych instruktorów harcerskich w przedwojennej Polsce. Był związany na początku z Aleksandrem Kamińskim i właściwie ta dwójka doprowadziła do powstania Szarych Szeregów w Warszawie i zgromadziła wokół siebie młodzież.
No, Stryja nie poznałeś.
No nie, nie poznałem, bo w 1944 roku 20 lutego zginął w Grossrosen. Po prostu zabity zastrzykiem z fenolu w serce. Wcześniej został wywieziony z Fortu VII z grupą harcerzy do tego Grossrosen, gdzie dokonał tego swojego życia bohaterskiego, można tak nazwać.
Florian Marciniak miał liczne rodzeństwo.
Tak, w sumie ich było 10.
Twój ojciec, który właściwie wybrał podobną drogę życiową, prawda? Bo podobnie jak Florian studiował prawo.
Tak, z tym, że Florian skończył prawo na Uniwersytecie Poznańskim, prawo i ekonomię chyba to był taki wydział, w 1938 roku, natomiast mój ojciec skończył prawo po wojnie. Po wojnie. Dlatego, że w 1939 roku został wcielony do wojska, do pułku piechoty, walczył nad Bzurą, został potem w kilku obozach jenieckich ulokowany i potem wrócił do swojego domu i potem związał się z Szarymi Szeregami. Współpracował z nimi, przewoził dokumenty przez zieloną granicę. No i był świadkiem, właściwie ostatnim świadkiem ostatniego spotkania z Florianem, który opuszczał Fort VII w drodze do Grossrosen, czyli w drodze na śmierć.
Rozmawiali?
Nie rozmawiali, tylko spojrzeli na siebie skinieniem głowy, jakby się pożegnali. To właściwie było ostatnie ich spotkanie, które ojciec zapamiętał i zachował w swojej pamięci do końca swojego życia. Tu jest takie zdjęcie wojenne, jeszcze mam. Tu mam zdjęcie, to jest to zdjęcie z tego Lourdes. Tutaj mam takie zdjęcie ciekawe. Tutaj zastęp, gdzie zastępowym jest Florian. Ojciec mój tutaj jest członkiem tego zastępu. 21. drużyna harcerska, drużyna imienia Rejtana z gimnazjum imienia Kantego, świętego Jana Kantego. No, mam bardzo dużo zdjęć, także no, nie zabrałem wszystkiego tutaj, ale mam dużo, dużo tych zdjęć, dużo pamiątek, które zostały. Zresztą 22 lutego każdego roku spotykamy się na Forcie VII, tam się upamiętnia właśnie tą historię aresztowania, wywiezienia harcerzy, bo to kilku harcerzy wywieźli do tych, tam Skrzypczak był taki drodzy znany instruktor, właśnie do Grossrosen i tam zabito ich wszystkich z zastrzykiem, z fenolem.
Opowieści o Szarych Szeregach, Florianie oraz Marianie Marciniakach przedstawię za tydzień. A tematem dzisiejszej audycji była Harcerska Orkiestra Dęta w Musinie, zespół, który wpisał się w dzieje miasta. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.